tu nie tylko rozrywkowa niedziela radiowa z Lublina, a w studiu Radia Kraków Maciej Zdziarski. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się niedzielnie prosto z Krakowa na całą Lubelszczyznę.
Szedł pan plantami do studia, czy jakąś jeszcze ładniejszą drogą?
No, planty zawsze są kuszące nie tylko w niedzielę, także w tygodniu, a Polskie Radio w Krakowie mieści się przy Alejach Trzech Wieszczów i jeden z nich, Juliusz Słowacki, jest patronem ulicy, przy której teraz jestem, a więc bardzo wzniosły krakowski nastrój.
To jest tak, że wczesna wprawdzie pora, ale podobno w Krakowie, jak tylko wchodzi się w okolice, o których rozmawiamy, natychmiast spotyka się kogoś znajomego. Udało się panu dojść bez przeszkód, bez rozmów po drodze?
No, to byłby dzień stracony bez spotkań w okolicy rynku głównego. Na pewno spotyka się wielu znajomych, ale także znajome ptaki, bo wbrew powszechnemu mniemaniu centrum Krakowa, jak i zresztą centra wielu innych dużych miast, to bardzo ptasie okolice.
I to nie tylko gołębie, jak mogłoby się wydawać tym, którzy czasem do Krakowa przyjeżdżają w odwiedziny.
O tym, no, że gołębi jest najwięcej, ale pomiędzy nimi na przykład spacerują kawki albo nawet kosy, które co ciekawe w leśnych okolicznościach natychmiast uciekają przed ludźmi, a kiedy rezydują w okolicach rynku głównego, to uznają, że ludzie są tam u siebie i nie stanowią przeszkody do tego, żeby sobie spokojnie żerować. A więc ptaki zmieniają swój pogląd na ludzi w zależności od tego, gdzie są.
Jak już się państwo zorientowali, choćby po tych ostatnich kilkunastu zdaniach, nasz gość Maciej Zdziarski na ptakach zna się nie najgorzej. Na skrzydłach, o ludziach, ptakach i radości życia. To jest książka, na którą składa się 15 wywiadów przedzielonych gawędami autora. Na skrzydłach, o ludziach, ptakach i radości życia to jest książka wydana w listopadzie przez Znak Horyzont. To jest też książka, która jest pretekstem do naszej dzisiejszej porannej rozmowy. Bardzo się cieszę, że jest pan naszym gościem, a to dlatego, że my w niedzielne poranki często wyglądamy przez okno i obserwujemy, co dzieje się w ptasim świecie. Mamy też nadzieję, że dzisiaj o tym ptasim świecie dowiemy się zdecydowanie więcej. Ale jeśli pan pozwoli, to zacząć bym chciała od tytułu, ale od pierwszej jego części. Na skrzydłach. Czy dobrze rozumiem, że tytuł ten ma dwojakie znaczenie? Po pierwsze, dotyczy ptaków, ale ptak jest na skrzydłach, kiedy leci, kiedy stoi, kiedy leży, to te skrzydła, to nie jest na skrzydłach, one są unieruchomione. Czyżby więc to na skrzydłach dotyczyło właściwie nas, ludzi, czyli tych, którzy zorientowali się, jaka to jest genialna pasja, obserwowanie ptaków i to im daje tyle radości, że się unoszą jak na skrzydłach.
O, w rzeczy samej. Kiedy mówimy o kimś, że jest uskrzydlony, to właśnie metaforyzujemy taki szczególny stan psychicznego uniesienia, takiej wewnętrznej radości, czegoś, co nas po prostu niesie. To zresztą ciekawe, że to skojarzenie bez wątpienia związane ze skrzydłami ptaków wiąże się właśnie z takim przekonaniem, że ptaki unoszą się z powodu radości, podczas gdy ktoś, kto zaczyna interesować się ptakami, wie, że to ich latanie, zwłaszcza na długich dystansach, zwłaszcza migracje, to smutna proza życia. Ptaki nigdzie by nie leciały i wiele z nich nigdzie nie leci, jeśli nie miałyby takiej potrzeby, żeby zoptymalizować swój sposób odżywiania się w lepszych pogodowo warunkach. No ale rzeczywiście jest tak, że myślimy o ptakach z czułością właśnie dlatego, że latają i kiedy jest nam w życiu źle, to sądzimy, że gdybyśmy byli wyposażeni w tę niezwykłą umiejętność jak ptaki, to wszystko byłoby zupełnie, zupełnie inaczej.
To chyba nie jedyna rzecz ze świata ludzi, jaką przenosimy na naszą obserwację, nie tylko zresztą ptaków. Bardzo jesteśmy antropocentryczni. Wydaje nam się, że to jak my przyglądamy się światu, może być jedynym spojrzeniem na tę rzeczywistość.
Tak, no, książka, którą napisałem, wzięła się z takiej właśnie refleksji, że człowiekowi jest lepiej, kiedy spogląda na ptaki i kiedy się w nich przegląda. Niespełna 3 lata temu o ptakach wiedziałem naprawdę niewiele, ale kiedy wybuchła epidemia COVID-u i podobnie jak wielu innych zamknąłem się na kilka tygodni w domu, postanowiłem ten czas przymusowej kwarantanny wykorzystać w dobrych celach. I jednym z owych celów było właśnie pogłębienie swojej wiedzy na temat świata przyrody. I kiedy po tych kilku tygodniach wyszedłem, a nigdy wcześniej nie zdarzyło mi się zostać przez kilka tygodni w domu, to poczułem, że ptaki nadal śpiewają. Nieco uważniej zacząłem się rozglądać. Już troszkę wiedziałem o gatunkach, a więc zacząłem je powoli rozróżniać. I wtedy postanowiłem sobie, że zacznę żyć inaczej. Trochę spokojniej, trochę wolniej i z głową, która kręci się to w lewą, to w prawą, a przede wszystkim w górę, żeby się ptakom przyglądać. No i tak zaczęła się moja przygoda, która zaowocowała tym, że kilka miesięcy później znałem już sporo nazw gatunków ptaków, że miałem lornetkę, że miałem aparat fotograficzny i obiektyw z długą ogniskową i ogromny apetyt, aby podróżować najpierw po Polsce, później po Europie i oglądać coraz to nowsze, coraz ciekawsze, coraz bardziej atrakcyjne gatunki ptaków. Tak się wydarzyło.
Tak sobie myślę, że to, o czym pan mówi, może być doświadczeniem wielu z nas, przynajmniej ten początek, czyli jak trwoga, to do natury i wtedy próbujemy odnaleźć w niej siłę i spokój. Czytam w zapowiedzi tej książki: wycisz się, oddychaj, patrz na ptaki. Nad nami znajduje się świat, którego obserwacja koi i łagodzi niepokój. Pogodę ducha możesz znaleźć wszędzie, w szuwarach, nad cichym jeziorem, w ogrodzie, za domem. Na wycieczce wystarczy, że uniesiesz głowę. Naprawdę to takie proste?
No, rzeczywiście proste i to zaskakujące, jak wielu ludzi obserwuje ptaki, interesuje się ich życiem i w jak wielu przypadkach obserwacja ptaków zmieniła życie. O tym właściwie jest ta książka, bo to zbiór wywiadów z 15 bardzo różnymi osobami. Jest wśród nich emerytowana lekarka, jest kapitan żeglugi wielkiej, jest właściciel dużej hurtowni wina, właściwie sieci takich hurtowni. Jest też partner w wielkiej firmie konsultingowej, który na co dzień zajmuje się doradzaniem w sprawach podatkowych. Co łączy moich bohaterów? Ano to, że kiedy tylko mają chwilę wolną, wybierają się tam, gdzie ptaki można zobaczyć, znają się na nich i że w ich życiu jest to przygoda o niebagatelnej roli. Taka przygoda, która zmieniła ich sposób widzenia świata.
Jest pan człowiekiem wielu zawodów i wielu pasji. To, że napisał pan książkę, swoją drogą bardzo jestem ciekawa, jak pana zawodowa kariera potoczy się teraz, po tym jak pan wsiąkł w ten ptasi świat. To nie jest pierwsza książka, którą pan opublikował. Także z Aleksandrą Wójcik książka Dobranoc Auschwitz, opowieści o byłych więźniach. Ale od lat działa pan też w różnych organizacjach pozarządowych. Zajmuje się popularyzacją sportu, zdarza się panu pracować w korporacjach. Teraz jest pan szefem fundacji. Wie pan, tak sobie myślę, że to nie zupełnie jest nowy rozdział w pana życiu, ta obserwacja ptaków. Nie wiem, co pan na to. No bo tak, zacznijmy od tego, że radio było zawsze, mam nadzieję, ciągle jest pana wielką pasją. Bywał pan
Także Radio Lublin, bo przypomniałem sobie, wybierając się na to spotkanie z panią, że wiele lat temu, w roku bodaj 2002, a w ramach takiego dużego przedsięwzięcia organizowanego przez Fundację Forda, poprowadziłem na antenie Radio Lublin z lubelskiego Teatru NN audycję, która była poświęcona dialogowi polsko-żydowskiemu. To było 20 właśnie lat temu. Zawsze, kiedy jestem w Lublinie, staram się zajrzeć na chwilę do lubelskiego radia i zawsze z wielką przyjemnością.
Zapraszamy, ale też możemy odbyć wspólnie podróż do ośrodka Brama Grodzka Teatr NN. Tam się w ciągu tych 20 lat naprawdę bardzo dużo rzeczy wydarzyło. Cieszę się więc już na nasze kolejne spotkanie. W radiu zaczynał pan tak naprawdę, mając kilkanaście lat. Był pan związany z nim i jako dziennikarz, i jako szef rady programowej, i jako naczelny. Radio to dźwięk. Czy dźwięk w takim razie, na który pan ma specjalnie uczulone uszy, czy to też wciągnęło pana do ptasiego świata?
Jeden z bohaterów mojej książki, wypytywany o przysłuchiwanie się ptakom, przywołuje takiego naszego wspólnego znajomego, to znaczy wspólnego znajomego bohatera i przeprowadzającego wywiad, doktora Michała Polakowskiego, który mówi: ornitolog może być ślepy, ale ornitolog nie może być głuchy.
To jak radiowiec.
Tak, bo żeby obserwować ptaki, rzeczywiście trzeba je zazwyczaj najpierw usłyszeć. Wielką przyjemnością jest uczenie się, a później skuteczne rozpoznawanie głosów ptaków. I to jest na pewno bardzo wzbogacające. Ja chciałem się odnieść do tej wyartykułowanej przez panią tezy, że być może świat ptasi jakoś wcześniej mi towarzyszył. No, na pewno w takim sensie, że dziennikarstwo uczy zdolności wchodzenia w nowe dyscypliny, zadawania pytań, przyglądania się i przede wszystkim zdobywania kontaktów do ludzi, którzy wiedzą więcej i potrafią podzielić się swoją pasją. Ja odbyłem w ciągu pierwszych paru miesięcy swojego zainteresowania ptasiarstwem takie bardzo przyspieszone kursy i fotografii, i ornitologii. I ludzie, z którymi rozmawiam w tej książce, bardzo ciekawi, z ciekawymi karierami zawodowymi, to ludzie, od których przeprowadzając wywiady wiele nauczyłem się. Ale co paradoksalne i może ciekawe z punktu widzenia naszych słuchaczy, nie trzeba, sięgając po tę książkę, zbyt wiele wiedzieć o ptakach i w ogóle wchodząc w ten świat, warto wchodzić z takim zaciekawieniem człowieka, który wie niewiele. Jeśli państwo myślą sobie, a cóż mnie interesuje książka o ptakach, skoro o ptakach nie mam pojęcia, to proszę uwierzyć mi, że po przekartkowaniu tej książki, po obejrzeniu zamieszczonych w niej kolorowych, pięknych zdjęć, niektóre z nich są mojego autorstwa, ale wiele to także znakomite zdjęcia moich rozmówców, czy zdjęcia kupione w agencjach fotograficznych, narasta taki apetyt, żeby wiedzieć więcej, 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 więcej. To jest ogromnie wciągający, niezwykle interesujący świat, w który można wchodzić bez kompleksów, ale który zaciekawia i czyni bogatszym.
Pana bohaterowie, ludzie innych zawodów, różnych pasji, kontynuują swoją pracę, prawda? Jest więc jakaś szansa i dla pana, że...
No tak, tak, tak. Ja chociaż jestem troszkę zaniepokojony o swojej aktywności, dlatego że bardzo wiele czasu poświęcam obserwacji ptaków, podróżowaniu po Polsce, także po Europie ostatnio, aby przyglądać się rozmaitym gatunkom, ale... Nie jest tak, że ktoś, kto zdecyduje się kroczyć tą drogą, jest skazany na pożegnanie się z pracą i z dotychczasową aktywnością. Ptaki można obserwować w czasie porannych spacerów, które same w sobie są ważne i zdrowe. Wtedy ptaki mają szczególną aktywność i jest ich wiele wokół nas. No, Lubelszczyzna pod tym względem jest szczególnie atrakcyjna. Ja sam z przyjemnością wspominam pierwsze swoje wyprawy w okolice Biłgoraja. Tam po raz pierwszy zobaczyłem żony. Piękne, kolorowe, wielobarwne ptaki, o których oczywiście wiedziałem wcześniej, słyszałem, że istnieją. Choć w Polsce są dość rzadkie, ale już nie tak rzadkie jak dekadę czy dwie dekady temu, bo mamy około 1500 par lęgowych. No i pamiętam taką wspaniałą podróż właśnie po Biłgoraju i okolicach, gdzie w ciągu 2 dni doświadczony przewodnik ptasi pokazał mi blisko 50 gatunków ptaków, a to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo.
Żony po raz pierwszy stosunkowo niedawno pokazał nam przez radio, bo jak wiadomo, przez radio naprawdę świetnie widać, wystarczy mieć tylko wyostrzone ucho. Pierwszy raz pokazał nam profesor Aleksander Wójtowicz, który na co dzień jest kierownikiem Muzeum Czechowicza w Lublinie. Jeśli będzie pan w Lublinie, to polecam ten adres nie tylko z powodu Czechowicza, ale także dlatego, że się panowie świetnie dogadają. Profesor Wójtowicz jest wielkim entuzjastą podglądania ptaków i zna się na tym znakomicie. I właśnie za każdym razem, zanim zaczynamy o poezji, no to o ptakach koniecznie musimy zamienić kilka zdań. Poezja zresztą też jakoś do ptaków pana prowadziła, prawda?
Tak, w tej książce przywołuję taki wiersz Stanisława Barańczaka, Obserwatorzy ptaków, i opowiadam o pewnej paradoksalnej sytuacji. Ja zawsze interesowałem się literaturą, zawsze interesowałem się poezją i odkąd pamiętam, na pewno od licealnych czasów, a może wcześniej, lubiłem Stanisława Barańczaka. I wśród moich ulubionych wierszy zawsze ważne miejsce zajmował wiersz Obserwatorzy ptaków, już z amerykańskiego okresu twórczości Barańczaka. Ale nigdy, piszę o tym w książce, nie przyszło mi do głowy, żeby podążyć tym tropem i wcielając się w bohatera wiersza, przebrać w odpowiedni strój, zaopatrzyć w odpowiednie urządzenia optyczne i poczuć się częścią tej wspólnoty obserwatorów ptaków. Musiało minąć ćwierć wieku, abym to, co literacko w tym wierszu wydawało mi się fascynujące, sprawdził w praktyce. No i cieszę się, że do tego doszło i cieszę się, że dzięki ptasiarstwu mogłem też poznać wielu niezwykle interesujących ludzi. Pani przywołała tutaj kontekst pana Wójtowicza, ale to ciekawe, jak się ludzie rozpoznają w różnych rzeczywistościach społecznych, kiedy ktoś już o kimś wie, że obserwuje ptaki. Nagle okazuje się, że ktoś, kogo znamy bardzo, bardzo długo, ale tej pasji jakoś nie ujawnią, mają i to tworzy zupełnie nową przestrzeń porozumienia. Więc to jest dla mnie ogromne odkrycie, że obserwując ptaki, poznaje się także ludzi, i to ludzi naprawdę fascynujących, i można się od tych ludzi czegoś nauczyć. I jeśli miałbym wrócić do książki, o której rozmawiamy, i tuż przed Bożym Narodzeniem jest taka pokusa, aby wśród słuchaczy Radia Lublin szukać czytelników owej książki albo takich słuchaczy, którzy byliby skłonni podarować ją komuś na Boże Narodzenie, to myślę, że z tych ludzkich opowieści, nie tylko o ptakach, wyłania się taki obraz właśnie dobrego życia, na które każdy z nas może pracować świadomie, tak sobie programując kolejne dni, aby mieć poczucie spełnienia, radości, współistnienia, jak pisze Barańczak, z innymi ludźmi, z innymi rzeczami. I to współistnienie dzięki ptakom, dzięki obserwacji ptaków jest dużo łatwiejsze.
I bycia tutaj, prawda?
I bycia tutaj.
Też pisze Barańczak. Czy wy jesteście jakąś specjalną społecznością? Wy zawodowi niemal obserwatorzy ptaków? No bo ptaki, myślę, obserwujemy wszyscy, ale część z nas pozbawiona lornetek, aparatów fotograficznych, ale nie pozbawiona ciekawości, przystaje czasem w parku, żeby zastanowić się, kto staje naprzeciwko nas. Czy jesteście jakąś specjalną społecznością? Różne zawody, różny wiek. Właściwie niemal wszystkim się różnicie. Łączy was pasja do obserwowania ptaków. Coś jeszcze?
No, ta pasja, jeśli jest realizowana w taki metodyczny sposób, to rzeczywiście łączy ludzi, dlatego że są fora internetowe, grupy w mediach społecznościowych, gdzie obserwatorzy wymieniają się zdjęciami albo informacjami, gdzie pojawił się jakiś rzadki gatunek. Obserwatorzy ptaków dzielą się zresztą na kilka kategorii. Są wśród nich tacy, którzy jeżdżą po całym kraju, by poszukiwać ornitologicznych rzadkości. Są tacy, którzy tylko obserwują i odnotowują swoje obserwacje, albo idąc na ilość, albo na jakość. Czyli można odnotowywać kolejny zaobserwowany w danym roku gatunek. Jest taki klub 300, opowiada o tym jeden z moich bohaterów. I to jest naprawdę duże, właściwie sportowe przedsięwzięcie, żeby 300 gatunków różnych w ciągu roku obejrzeć, nie przekraczając granic Polski. Są tacy, którzy po prostu uwielbiają fotografować i jeżdżą w takie miejsca, do czatowni, gdzie odpowiednio przygotowane stanowisko fotograficzne, ukryte przed ptakami, pozwala być bardzo blisko ptaków i robić naprawdę piękne, wspaniałe zdjęcia. Myślę, że to odróżnia tych, którzy robią ten krok dalej od zwyczajnych, codziennych obserwatorów ptaków, że ptaki bardzo zyskują, kiedy widzimy je z bliska. Bo na co dzień widzimy je jednak z pewnej odległości, latające, często pod światło, widzimy tylko ruch, który trwa sekundę albo i krócej. Wiemy, że przeleciał ptak, ale nie mamy możliwości delektowania się obserwacją, dostrzegania szczegółów, zastanawiania się nad detalami umaszczenia. W przypadku wielu ptaków zresztą kwestia ich rzeczywistego, właściwego rozpoznania jest możliwa dopiero po obserwacji. Na podstawie dokumentacji można ustalić, jaki to jest gatunek, bo niektóre gatunki różnią się od siebie w stopniu minimalnym. A więc no, to jest taki rodzaj rzeczywiście niezwykłej zabawy, która sprzyja wymienianiu informacji, poznawaniu zwyczajów ptasich, dowiadywaniu się, kiedy i co ptaki robią w ciągu roku i kiedy można je łatwiej zaobserwować, a kiedy jest trudniej. No, wielu ludzi na co dzień uprawiających inne zawody osiąga taką amatorską, ale jednak ornitologiczną biegłość.
Tak sobie myślę, że po lekturze tej książki jest jeszcze coś, co łączy tych, którzy są pana bohaterami, ale też tych, którzy są członkami społeczności obserwującej ptaki. Mam wrażenie, że jest to że łączy was odpowiedź na pytanie, jaka jest relacja między ludźmi a ptakami. A może nawet szerzej, jaka jest relacja między ludźmi a naturą.
O, to byłoby idealistyczne podejście, choć pani teza jest piękna, bo zdarzają się wśród obserwatorów ptaków i tacy, którzy przenoszą na ową obserwację zwyczaje swojego podstawowego funkcjonowania. To znaczy, im bliżej ptaka, tym lepiej. Im lepsze zdjęcie, tym bardziej mogę się nim pochwalić. Im bardziej inwazyjne wejście w świat przyrody, tym większa satysfakcja z bycia zdobywcą, bo w jakiejś mierze to określenie bezkrwawe łowy, które dość dobrze ugruntowało się w polszczyźnie, jednak oddaje łowiecką naturę tej pasji, tego zjawiska. Ale rzeczywiście większość, mam nadzieję, a przynajmniej świadoma większość, albo świadoma istotna część tych, którzy interesują się ptakami, to tacy ludzie, którzy wiedzą, że świat przyrody rządzi się swoimi prawami, że bezpieczeństwo ptaków, zwłaszcza w okresie lęgowym, że bezpieczeństwo piskląt, że odpowiednia odległość obserwatora od gniazda to są absolutne podstawy takiej etyki ptasiarskiej i że ich przestrzeganie wiąże się po prostu z szacunkiem wobec przyrody. Jeden z bohaterów mojej książki, Piotr Hara, który mieszka nad Odrą przy zachodniej granicy, a więc po drugiej stronie Polski, jeśli spoglądać od Lubelszczyzny, ma takie powiedzenie, które przywołuje w tej rozmowie, że przyroda jest obojętna na nasze zachwyty. I coś w tym jest. Jest po to, także po to, abyśmy mogli się nią zachwycać i chcemy się zachwycać przyrodą, ale przyroda jest na nasze zachwyty obojętna. Ona jest autonomiczna, rządzi się swoimi prawami. Jeśli wchodzimy w ptasi świat, musimy pamiętać, że jesteśmy tylko gośćmi.
Bardzo to jest piękne, ale przypomniał mi pan też przy okazji tym sformułowaniem malarza Stanisława Baja. Jeśli pan będzie u nas na wschodzie, to proszę spróbować odwiedzić jego pracownię. Malarz Stanisław Baj wychodzi niemal codziennie, prawie w to samo miejsce, nad rzekę Bug, po to, żeby ją malować. Jego obrazy są bardzo różne. Pytałam go kiedyś, co go w tej rzece tak bardzo fascynuje. Powiedział, że wiele rzeczy, ale najważniejsze dla niego jest to, że rzece jest dokładnie wszystko jedno. Czy on jest, czy go nie ma. Jaki ma nastrój, czy ma jakieś kłopoty, czy przeciwnie, przyszedł tutaj szczęśliwy. To jest pociągające i to jest też piękna relacja nasza właśnie z tym światem na zewnątrz. A proszę mi powiedzieć, czy ma pan takie poczucie, że coś się w panu zmieniło po tym, w ciągu tych 2 lat, po tym też jak pan napisał książkę, jak wszedł pan w ten świat, poznawał tych ludzi, którzy byli też pana przewodnikami i nauczycielami?
No, pewnie byłoby politycznie poprawnie powiedzieć, że ta pasja mnie uspokoiła, wyciszyła, ale to nieprawda. Jest nawet pod pewnymi względami odwrotnie. Ona spowodowała, że mam więcej takiej energii, ciekawości i ochoty, żeby ruszyć i dalej, i dalej, i dalej. Ponieważ wraz z postępami w edukacji ptasiarskiej można się zorientować, jak niezwykła jest to przestrzeń, do której przyroda nas wpuszcza. I dziś, kiedy istnieją czatownie, które w sposób nie stwarzający żadnego dyskomfortu ptakom pozwalają widzieć je naprawdę z bliska, no po prostu chce się spakować plecak i pojechać, a to do Białowieży, a to w Bory Tucholskie, a to na Opolszczyznę, a to na Lubelszczyznę, żeby takie obserwacje kolejne odnotowywać i tworzyć zdjęcia, bo ja bardzo dużo fotografuję i powiem nieskromnie, że z zaskakująco dobrymi efektami, jak na stosunkowo krótki czas fotograficznej edukacji, czyli narasta we mnie takie poczucie, żeby być w wielu miejscach naraz i to planowanie kolejnych wyjazdów, ta radość z tego, kiedy mogę dotrzeć już do celu i zająć się obserwacją i fotografowaniem, to jest coś, co bardzo, bardzo mnie kręci.
Uskrzydliło po prostu pana.
No ba, właśnie. To jest zaskakujące, dlatego że ja zawsze z pewnym zawodowym zainteresowaniem, ale bez szczególnej wewnętrznej energii przyglądałem się ludziom, którzy są jakąś pasją niesieni. Jak pani doskonale wie, dziennikarz żyje z tworzenia ciekawych opowieści, a materią tych opowieści są interesujący bohaterowie. Więc znałem bardzo wielu ludzi, którzy zajmowali się tym, owym lub tamtym i potrafiłem w sposób przekonujący i atrakcyjny dla odbiorcy pokazać ich pasję. Ale może właśnie dlatego, że z tak wieloma pasjonatami przez całe życie miałem do czynienia, to bardzo sobie ceniłem taką mało zaangażowaną formę spędzania czasu wolnego, taką domatorską, lekturową, jakby wolną od jakichś ogromnych emocji i takiego niesienia. I zaskoczyło mnie, że po tak długim czasie dość już stabilnej życiowej postawy nagle coś takiego mi się przydarzyło. To zaskakujące i bardzo przyjemne.
Na skrzydłach o ludziach, ptakach i radości życia. Maciej Zdziarski, autor tej książki, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję.
Bardzo dziękuję pani i dziękuję słuchaczom Radia Lublin, o którym raz jeszcze powiem zawsze, myślę, z wielkim wzruszeniem, sentymentem, jak i o całej Lubelszczyźnie. Pozdrawiam.